Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Witam na kolejnej katechezie dotyczącej Eucharystii. Chcemy w tym roku pogłębiać znaczenie poszczególnych części mszy świętej po to, by lepiej rozumiejąc poszczególne elementy mszalne, jej części, postawy, gesty, które tworzą mszę świętą, by właśnie dzięki temu lepiej uczestniczyć, bardziej się zaangażować w to, co czynimy, bo znając, rozumiejąc daną część mszy świętej, po prostu będziemy też wiedzieć, jaką postawę przyjąć, jak zareagować. Dlatego jest to tak bardzo ważne, by mieć świadomość, pełną świadomość i także wiedzę tego, w czym uczestniczymy. Poza tym ta wiedza, ta świadomość pomaga nam zrozumieć tę wielką tajemnicę obecności Boga, obecnego w czasie mszy świętej. Mówiłem o tym w poprzedniej katechezie, gdzie rozpoczęliśmy obrzędy wstępne i praktycznie rzecz biorąc mówiłem tylko o trzech elementach, o procesji wejścia, o znaku krzyża i o pozdrowieniu wstępnym. Nazwałem te elementy jako przedstawienie się gospodarza uczty i jak pamiętamy, już w tych krótkich obrzędach wstępnych, tych trzech elementach wejścia, znaku krzyża, aktu pokutnego, widzimy właśnie tę obecność Trójcy Świętej, działanie poszczególnych osób, a szczególnie obecność Jezusa Chrystusa, a także zapowiedź tego, w czym będziemy uczestniczyć, czyli zapowiedź uczestnictwa w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. No dobrze, gospodarz się przedstawił. Teraz czas, żeby przedstawili się przybili goście, czyli aby przedstawiło się gospodarzowi i sobie nawzajem zgromadzenie liturgiczne, czyli wszyscy wierni zgromadzeni na Eucharystii. W jaki sposób to czynią? Tym naszym sposobem przedstawienia się gospodarzowi Eucharystii jest mszalny akt pokutny. Bo to właśnie wtedy stajemy w prawdzie, wyznajemy prawdę o tym, kim jesteśmy i tę prawdę uznajemy. Uznajemy, że jesteśmy słabi i grzeszni. Jest to swego rodzaju kontrast, bo z jednej strony gospodarz przedstawia się jako miłość, jako pełnia miłości, jako miłość nieskończona, bezwarunkowa, a z drugiej strony jesteśmy my w naszej ludzkiej naturze, słabej naturze, obciążonej grzechem, obciążonej słabością. Ale właśnie ta Boża miłość sprawia, że możemy uczestniczyć w tych zbawczych wydarzeniach, bo msza święta nie jest dla świętych, nie jest dla doskonałych, ale jest właśnie dla ludzi słabych, jest dla ludzi grzesznych, po to, by dać im moc podnosić się z niewoli grzechów, podnosić się ze słabości i zanurzać się w tajemnicy Bożego miłosierdzia. Zobaczmy może bliżej, jak wyglądają dzisiaj możliwości aktu pokutnego we mszy świętej. Praktycznie rzecz biorąc, mszał proponuje aż cztery formy aktu pokutnego. Najczęściej korzystamy z tej pierwszej formy. Struktura jest bardzo przejrzysta, bardzo prosta i ten akt pokutny w tej pierwszej formie składa się z czterech części. Najpierw jest wezwanie kapłana, które może brzmieć mniej więcej w taki sposób. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Może to brzmieć również tak. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę. Tutaj mszał pozostawia pewną dowolność, jeżeli chodzi o sformułowanie wprowadzenia do aktu pokutnego. Ważne jest, aby w tym wezwaniu znalazła się treść, która wzywa nas do stwierdzenia, do uznania naszej słabości, naszego grzechu, a także wyrażenie gotowości do przeproszenia Pana Boga, abyśmy potem mogli w sposób godny, z czystym sercem uczestniczyć w tych wielkich, zbawczych misteriach, które Jezus przygotował dla każdego z nas. Zatem mamy wezwanie kapłana, by uznać przed Bogiem, który jest obecny, który już się przedstawił, to, że my jesteśmy jako ludzie słabi i grzeszni, ale chcemy uczestniczyć w Eucharystii, chcemy korzystać z jej zbawczych owoców. Po tym wprowadzeniu, po tej zachęcie czy wezwaniu kapłana powinna być chwila ciszy. Niestety bardzo często to jest taka nasza trochę księżowska słabość, może zaniedbanie, które może nazywamy pośpiechem. I właśnie tej ciszy najczęściej nie ma. A właśnie po tym wezwaniu, przed wypowiedzeniem formuły pokutnej powinna być chwila ciszy. Po co jest potrzebna ta chwila ciszy? Otóż przede wszystkim musimy mieć świadomość, że cisza w liturgii jest przestrzenią działania Ducha Świętego. Poza tym cisza stwarza nam przestrzeń, abyśmy stanęli w prawdzie, abyśmy właśnie uświadomili sobie to, kim jesteśmy. Tak, ja jestem grzeszny. Staję przed Bogiem Świętym, Bogiem, który jest miłością. Staję jako człowiek słaby, jako człowiek upadający, jako człowiek grzeszny. W tej chwili ciszy nie chodzi o to, żebyśmy robili szczegółowy rachunek sumienia, bo to nie jest miejsce na to. Rachunek sumienia robimy przed spowiedzią, robimy każdego dnia wieczorem, natomiast we mszy świętej na dłuższy rachunek sumienia po prostu nie ma miejsca. Natomiast jest miejsce, by uświadomić sobie tę prawdę generalną, zasadniczą. Ja jestem grzesznikiem i jako grzesznik staję przed Bogiem, czyli zdaje się całkowicie na Boga, na Jego łaskę, na Jego miłosierdzie. I właśnie kiedy już wzbudzę w sobie tę świadomość, czy uświadomię sobie, że rzeczywiście ja jestem grzeszny, jestem słaby, wypowiadamy wszyscy razem, wypowiadamy formułę pokutną. Najczęściej we mszy świętej stosowana jest formuła pochodząca z przełomu VI i VII wieku. Rozpoczyna się ona od słów: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. A zatem formuła rozpoczyna się od gotowości właśnie wyspowiadania się, powiedzeniu Bogu, ale także zgromadzonym wiernym, prawda, że bardzo zgrzeszyłem, że ja chcę wyznać swój grzech, że ja żałuję za ten popełniony grzech i wyznaję ten grzech przed Bogiem, wyznaję prawdę o sobie, nie ukrywam przed Bogiem tego, że jestem doskonały, że Boża łaska, Boże miłosierdzie mi jest niepotrzebne, ale spowiadam się, czyli wyznaję prawdę o sobie. I tę prawdę wyznaję także przed braćmi i siostrami, czyli przed innymi wiernymi. Oczywiście nie mówię moich pojedynczych grzechów, tylko ogólnie wszyscy tę formułę razem wypowiadamy, stajemy jako jedna wielka ludzka rodzina, która jest grzeszna, która jest słaba, bo każdy człowiek jest słaby i grzeszny. Poza tym, wyznając tę prawdę o swojej grzeszności wobec Boga, ale także wobec braci i sióstr, ja uznaję i wyznaję prawdę, że mój grzech nie burzy tylko moich relacji z Bogiem, ale mój grzech uderza także w drugiego człowieka i burzy moje relacje z drugim człowiekiem. A więc grzeszę nie tylko przeciwko Bogu, ale także grzeszę przeciwko moim bliźnim. I potem mówimy dalej: zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Chcemy w ten sposób powiedzieć, że nasze grzechy obejmują wszystkie sfery, wszystkie przestrzenie mojego życia. Mogę zgrzeszyć myślą, mową, uczynkiem, a także zaniedbaniem. My często o tym zapominamy, ale trzeba powiedzieć, że zaniedbanie, czyli to, że my nie wykonamy jakiegoś dobra, które moglibyśmy wykonać, prawda, jest również grzechem. Jest to tak zwany grzech zaniedbania. A więc można powiedzieć, że moje człowieczeństwo w każdej sferze przeniknięte jest grzechem, przeniknięte jest słabością. I ja właśnie w takiej sytuacji staję przed Bogiem i żałuję za to. Zaraz po tych słowach wypowiadam trzykrotnie, czy wypowiadamy trzykrotnie: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Chcę przez to powiedzieć, że grzech jest czymś osobistym, jest jakby moją własnością, to ja zgrzeszyłem. To nie zgrzeszył mój bliski, moja żona, mój mąż, mój przełożony, ktokolwiek inny, to ja zgrzeszyłem. Grzech jest moją własnością, ja za nim stoję, prawda? Moja decyzja o tym, że uległem pokusie, że zgrzeszyłem, prawda? To jest moja odpowiedzialność. I zauważmy, że kiedy wypowiadamy tę formułę moja wina, moja bardzo wielka wina, uderzamy się dłonią złożoną w pięść, w piersi, w serce. Chcemy w ten sposób pokazać, że ta nasza dłoń złożona w pięść jest jakby młotem, który uderza w serce, które jest jakby okryte skałą, okryte kamieniem. W Biblii są takie obrazy, gdzie jest mowa o kamiennym sercu. Serce z kamienia to serce, które jest zamknięte na Bożą łaskę, na Boże miłosierdzie, na Boże Słowo. I żeby skruszyć ten kamień, trzeba użyć siły, trzeba użyć jakiegoś narzędzia, jakiegoś młotu, prawda? Mocno uderzyć, żeby ten kamień rozwalić. I właśnie my w sposób symboliczny uderzamy się w serce, mówiąc moja wina, moja bardzo wielka wina. To znaczy, ja uderzając się w piersi, chcę pokazać, że ja tę skorupę mojego serca chcę rozbić, chcę otworzyć moje serce na Bożą łaskę, na Boże miłosierdzie, na Boże Słowo, które będę za chwilę słuchał, prawda? Także ten gest jest też bardzo wymowny i bardzo symboliczny. W dalszej części formuły pokutnej proszę o modlitwę wstawienniczą. I to zwróćcie uwagę, tę modlitwę kieruję najpierw do Najświętszej Maryi Panny, wszystkich aniołów i wszystkich świętych. A więc najpierw proszę o modlitwę wstawienniczą mieszkańców nieba. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych. A zatem błagam o modlitwę wstawienniczą, o to, by modlili się za mnie przed Bogiem, bo oni już stoją przed Bogiem, Maryja, aniołowie, święci, żeby właśnie oni wypraszali mi miłosierdzie, żeby oni wypraszali mi łaskę nawrócenia. A zatem w ten mój proces przemiany mojego życia włączam mieszkańców nieba. Proszę ich właśnie, żeby oni za mną się wstawiali. I o tę modlitwę proszę także bliźnich wiernych, którzy są w Kościele. I was, bracia i siostry, tak jak grzech uderza i niszczy relacje z bliźnimi, tak teraz, chcąc naprawić to zło, prawda, również w modlitwie wstawienniczej, proszę o modlitwę wstawienniczą, proszę, by za mnie, jako grzesznika, modlili się wszyscy obecni w Kościele. I ta modlitwa jest skierowana do Pana Boga naszego. Proszę zobaczyć, jakie tutaj są bardzo bogate treści. I ostatnim elementem aktu pokutnego jest formuła rozgrzeszenia, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Te słowa wypowiada kapłan. Na początku trzeba powiedzieć, że nie jest to formuła sakramentalna, a zatem ta formuła kończąca akt pokuty, ona nie rozgrzesza nas z grzechów ciężkich. Ona jedynie daje nam rozgrzeszenie z tych grzechów powszechnych, z grzechów lekkich, codziennych, prawda? O tym musimy pamiętać. I ta formuła jest nam potrzebna, bo jest jakby takim potwierdzeniem, że Bóg przyjmuje nas w czasie Eucharystii takimi, jakimi jesteśmy. Że Bóg rzeczywiście, będąc wszechmogący, On miłuje nas. On się zmiłuje nad nami. On odpuści nam grzech i przez to doprowadzi nas do życia wiecznego. Czyli także tutaj zdajemy się całkowicie na łaskę Bożego miłosierdzia. Czyli w tym akcie pokutnym, tak jak powiedziałem, w tej formie przedstawienia się zgromadzonej wspólnoty, uznajemy prawdę o naszej ludzkiej kondycji. Jesteśmy grzesznikami i jako grzesznicy uczestniczymy w uczcie eucharystycznej, w uczcie miłości. I nie musimy się tego lękać, bo wypowiedzenie tego aktu pokutnego jest z jednej strony rzeczywiście stwierdzeniem prawdy o sobie, tak, ja jestem grzesznikiem i nim będę do końca życia, ale ja wyznaję wiarę, że Bóg jest miłosierny, że Jego miłosierdzie nie zna granic, że we mszy świętej, w tych wszystkich łaskach, które msza święta mi daje, ja mogę uczestniczyć dzięki Bożej łasce, Bożemu miłosierdziu, bo On mnie przyjmuje, On akceptuje moją słabość, akceptuje mnie jako człowieka słabego, może tak trzeba by było powiedzieć, moją słabość chce pokonać, ale przyjmuje mnie jako człowieka. Bóg nie potępia człowieka, Bóg potępia grzech, prawda? A kiedy ja wyznaję swój grzech, żałuję za ten grzech, to znaczy, że spotykam się z Bożym miłosierdziem i doświadczam czułości Boga. We mszy świętej mogą być też inne formy aktu pokutnego. Drugą często stosowaną formą jest taka formuła litanijna. Ona ma strukturę bardzo podobną do tego pierwszego aktu pokutnego, tylko formuła pokutna jest inna. Bo tak, wstęp jest podobny, jest wezwanie kapłana, na przykład uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Potem znowu powinna być ta chwila ciszy i potem są trzy wezwania skierowane do Jezusa Chrystusa, który jest nazwany dwukrotnie Panem i raz jest nazwany Chrystusem. I to może być na przykład taka formuła. Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. My wszyscy odpowiadamy, zmiłuj się nad nami. Dalej, Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Odpowiadamy, zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. I tu również jest ta odpowiedź, zmiłuj się nad nami. Tych wezwań litanijnych w mszale jest wiele. To oznacza, że możemy również w jakiś sposób, no kapłan może dodatkowo tworzyć nowe. Ważne, żeby w tych formułach było podkreślone zbawcze działanie Jezusa Chrystusa. Że Chrystus, który narodził się z Maryi Dziewicy, który stał się człowiekiem, przyszedł po to, aby nas zbawić, aby odpuścić nam grzechy. I dlatego tutaj odwołujemy się właśnie do różnych czynów Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza do tego, jak odpuszcza grzechy, jak kocha grzesznika, jak daje nowe życie, jak okazuje swoje miłosierdzie. Wspominamy Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. Prawda? Więc te wszystkie wydarzenia, które w jakiś sposób przyczyniły się do naszego zbawienia. I po tych trzech wezwaniach jest również ta formuła rozgrzeszenia, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Jest jeszcze inna formuła aktu pokutnego, raczej rzadko spotykana na naszych parafiach, mszach parafialnych, ale kiedy omawiamy tutaj już katechezę o akcie pokutnym i o tych formach naszego przedstawienia się, myślę, że warto przedstawić je wszystkie. Ta formuła jest dialogowana, ten dialog prowadzi kapłan ze zgromadzonymi wiernymi, brzmi następująco. Kapłan mówi, zmiłuj się nad nami, Panie, a my odpowiadamy, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. I potem kapłan mówi, okaż nam swoje miłosierdzie i my odpowiadamy i daj nam swoje zbawienie. Czyli zobaczmy, że również w tej krótkiej formule jest ta prawda o naszej grzeszności, jest prośba o to, by Chrystus się zmiłował nad nami, bo my zgrzeszyliśmy przeciw Niemu, jesteśmy grzesznikami, ale zdajemy się na Jego miłosierdzie. Dlatego prosimy, aby okazał nam swoje miłosierdzie, a wraz z Jego miłosierdziem, aby dał nam swoje zbawienie. I w końcu ostatnią formą aktu pokutnego jest tak zwana aspersja, czyli obrzęd pokropienia pobłogosławioną wodą. Ten obrzęd zalecany jest zwłaszcza w niedziele wielkanocne, ale także w niedziele w ciągu roku podczas sumy. Kapłan poza okresem wielkanocnym najpierw wypowiada formułę błogosławieństwa wody, która bardzo przypomina błogosławieństwo wody z liturgii chrzcielnej i następnie tą pobłogosławioną wodą, idąc przez kościół, kropi wiernych, a my czynimy znak krzyża. Zauważmy, że ta formuła bardzo mocno nawiązuje do wydarzenia chrzcielnego. To widać właśnie w modlitwie błogosławieństwa wody, w tym, że jesteśmy pokropieni tą wodą, w chrzcie byliśmy polani albo zanurzeni w wodzie i również formuła kończąca tę aspersję nawiązuje do chrztu i nawiązuje do tego, co wydarzyło się podczas chrztu, a więc jakie łaski otrzymaliśmy w sakramencie chrztu. Zauważmy także, że kiedy kapłan kropi nas wodą, czynimy znak krzyża. Jeśli może pamiętamy z ubiegłej katechezy, kiedy mówiłem o znaku krzyża, to właśnie czynić znak krzyża oznaczało w starożytności chrzcić. I czynienie znaku krzyża było zarezerwowane dla liturgii chrzcielnej, prawda? Bo przez chrzest jesteśmy naznaczeni krzyżem, jesteśmy zanurzeni w tajemnicy krzyża, czyli w tajemnicy śmierci i tajemnicy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Trzeba powiedzieć, że ta forma aktu pokutnego rzeczywiście przywołuje i odnawia wznawia wydarzenie naszego chrztu, a więc uobecnia to wydarzenie, które dokonało się gdzieś tam na początku naszego życia, w większości z nas, prawda? I można powiedzieć, przypomina naszą tożsamość, to kim jesteśmy. Ja jestem ochrzczony, czyli jestem chrześcijaninem. A co to znaczy? To znaczy, że jestem zanurzony w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przynależę do Jezusa już na zawsze. Jestem ogarnięty Jego nieskończoną miłością. Dalej, jestem dzieckiem Boga. Otrzymałem Ducha Świętego. Zostałem włączony do wspólnoty Kościoła, a na moim sercu zostało naznaczone znamie chrzcielne, które będę miał do końca życia, którego żadna siła nie jest w stanie zniszczyć. Nawet jeżeli ktoś dokona aktu apostazji, czyli wypisania się z Kościoła, to nie wymarzę znamienia chrzcielnego. On do końca życia pozostanie chrześcijaninem, pozostanie ochrzczonym, bo Chrystus nigdy nie cofa swojej łaski, nie cofa swojej miłości, nie odwraca się od człowieka. Człowiek oczywiście może odwrócić się od Boga, od Jezusa, może porzucić wiarę, wystąpić z Kościoła, ale przez Chrystusa będzie zawsze miłowany, bo przez chrzest stał się umiłowanym dzieckiem Bożym. I właśnie dobrze by było, żeby w mszach świętych, zwłaszcza w niedzielę, zwłaszcza w czasie sumy tej głównej uroczystej mszy świętej, ten obrzęd aspersji stosować, gdyż właśnie tak jak powiedziałem, przypomina o naszej tożsamości, przypomina to, kim jesteśmy, jak bardzo jesteśmy obdarowani przez chrzest i teraz we mszy świętej te łaski na nowo uobecniają się, pogłębiają się. Dostajemy ich jeszcze znacznie więcej, bo w czasie mszy świętej już w sposób świadomy słuchamy Słowa Bożego, już w sposób świadomy karmimy się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, w sposób świadomy uczestniczymy w wydarzeniu Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Czyli proszę zwrócić uwagę, te obrzędy wstępne, jeszcze nie wszystkie, bo jeszcze są pewne inne elementy, o których powiem w następnej katechezie, ale już te pierwsze elementy na początku mszy świętej, jakże są ważne. Przedstawienie się gospodarza uczty Jezusa Chrystusa, przedstawienie się właściwie całej Trójcy, bo od początku cała Trójca działa we mszy świętej, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty i nasze przedstawienie. Z jednej strony miłość, z drugiej strony ja, słaby, grzeszny człowiek, ale jestem, bo Bóg tego chce. Bo Bóg chce mnie umocnić na drodze do życia wiecznego, do domu, który mam przygotowany właśnie w niebie. To jest wielki dar, wielka radość, że ja, mając świadomość tego, że jestem słaby i grzeszny, jestem tak wyróżniony przez Boga, że Bóg tak mnie kocha, że chce, żebym uczestniczył w tych świętych misteriach, w najświętszych misteriach. I dlatego, kochani, starajmy się w sposób świadomy przeżywać właśnie te obrzędy wstępne i od początku mieć tę wielką świadomość Bożej miłości. Pomimo tego kontrastu, pomimo tego, że jestem grzeszny, jestem akceptowany, jestem kochany, jestem chciany, bo jestem dzieckiem Boga. Szczęść Boże!